Audycja powstała przy współpracy z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w ramach projektu LZR, czyli Lasy dla Zrównoważonego Rozwoju. Niniejszy materiał został zrealizowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie.
Leśne wędrowanie.
Spoglądamy w kalendarz. No wiosna w pełni, choć taka niezbyt rozpieszczająca nas, jeśli chodzi o ciepło. A to źle, bo gdyby było ciepło, no to też być może byłby również i ten ciepły deszczyk, bo znów Państwo podsumowują, że sucho po raz kolejny się zrobiło. Niestety pan Stanisław niezmordowanie z Puław wszystkie statystyki nam przesyła. 22 maja to 70% miesiąca, któremu woda deszczowa jest bardzo potrzebna, a tym bardziej, że od dwóch ostatnich lat było po prostu brak opadów i ten brak opadów był bardzo zauważalny. Bilans ilości wody w tym maju, w tegorocznym maju, a takie bilanse prowadzi pan Stanisław, tak oto wygląda dla naszego regionu w litrach na metr kwadratowy. W Lublinie 38,7, w Puławach 49,7, Zamość 52, Biała Podlaska 35,5, Chełm 27,8, Włodawa 30, Tomaszów Lubelski niewątpliwy zwycięzca 53,2 litra na metr kwadratowy. Opady deszczu w ostatnim tygodniu maja mówią, że deszcze uzupełniają bilans do średniego miesięcznego opadu w maju z ostatnich 20 lat. To jest suma 57 litrów na metr kwadratowy, ale ciągle jeszcze mało. Za mało. Czekamy w takim razie na te opady i na to, że troszeczkę będzie po prostu wilgotniej i cieplej. A kiedy jeszcze spoglądamy w kalendarz, to 20 maja obchodziliśmy Światowy Dzień Pszczół. Tak to jest, że w czasie tych moich wędrówek po lasach, po leśnictwach, po całej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie bardzo wielu leśników, pasjonatów, pszczelarzy spotykam. Także tych, którzy teraz obecnie dzieją barcie na przykład. A to wszystko pod hasłem pszczoły wracają do lasu. Takie hasło Lasy Państwowe prowadzą już od wielu lat i prowadzą wiele działań na rzecz pszczół. Między innymi właśnie wieszają owe kłody bartne, sadzą krzewy i drzewa miododajne, czyli takie, gdzie te wszystkie nasze małe zapylacze i pszczółki mają szansę oczywiście egzystować. Ale niewątpliwie taką koroną w koronie lasów państwowych są właśnie leśnicy pszczelarze. Pozwolą Państwo, że dzisiaj przedstawię Państwu już emerytowanego leśnika, pana podleśniczego leśnictwa Kłoda, pana Franciszka Koniecznego, który to też o tej suszy bardzo dużo mówi. No i zwraca na nią uwagę, dlatego że to wszystko wiąże się z tym, co ma dookoła swojego gospodarstwa, co ma dookoła swojego ogrodu i swojej właśnie pasieki.
Susza, ale oj, dla siebie starczy. A ja tam nie sypię nawozów żadnych, żeby nie jeść, nie pryskam, tylko sobie normalnie niech będą mniejsze. Ale... O, jak dobra pogoda, to nie trzeba żadnych tych. O, tutaj podłożone matki. Już są, zmieniona matka, podłożona. Nowe matki trzeba wymieniać, bo jak stare matki, to 2-3 lata najlepsza matka pójdzie, to już. Starszy jestem i już nie będę. Syn się boi, jeden, drugi, trzeci się boją, to i tak trzeba będzie komuś, może wnuczce oddać, ale jak się nie będzie bała. Proszę bardzo. Siatka naciągnięta w koło do drogi, żeby nikomu nie przeszkadzali. Odległość, wszystko jest dobre. Musi być odległość od drogi, musi być albo obsadzone, a myśmy mieli tam obsadzone świerkami, świerki dostawali do drutów i te przyjechali elektrycy, powycinali, to myśmy siatkę założyli, żeby tam nikogo nie żądlili, chociaż mam, o tutaj jest jeszcze też druga, o, już oni tutaj będą wypuszczać. Tu podłożyłem biały worek, w razie jak ją zatną, wyrzucę. Chociaż ona jest, ma znaczona, to będę widział. Bo może być tak, że się matki nie można znaleźć, bo nieznaczona. Matka jest uszkodzona, nie czerwi, ale jest. I podda się matkę znowu, zatną i wyrzucę. Wielokwiat wzięli, teraz gryki nasiałem 4 hektary. Ja, Tamten drugi tam ma 4 roje posiał, tam facet posiał 6 hektary i dzisiaj byłem i na tym susza, kwiat zamiera, nie biorą. Dopiero jak taki deszczyk i wilgoć, wtedy oni... Wczoraj dzisiaj padało u nas też.
Ach, wylicza pan Franciszek Konieczny te wszystkie dni, kiedy pojawia się deszcz, no bo ważny jest dla całości gospodarstwa na wsi, no i dla tego siedliska gdzieś tam w pobliżu lasu, a także dla jego własnej pasieki. Ale spoglądając w kalendarz, nie tylko 20 dzień maja to dzień, Światowy Dzień Pszczół, ale także również w tym tygodniu, w minionym tygodniu świętował pewien ptak. Swoje, nie wiem, urodziny, a może po prostu takie święto ogólnoświatowe. To jest bardzo ciekawy i bardzo kolorowy ptak, którego jednak trudno jest zauważyć i najpierw możemy go właśnie usłyszeć. Pozwolą Państwo, że zaprezentujemy teraz te piękne efekty rozśpiewania. Przepiękne zdjęcia wykonane przez pana profesora Grzegorza Grzywaczewskiego mogą Państwo podziwiać na portalu społecznościowym Facebook. To właśnie ten ptak tam pięknie tak się mieni kolorami z okazji swojego własnego święta. I pan profesor Grzywaczewski pisze, że w połowie maja, kiedy wiosna jest już w pełni, po lesie o tej porze roku jest bardzo kolorowe. Kolorowe nie tylko przez kwitnące rośliny, ale także przez barwne ptaki. Jednym z tych najbardziej kolorowych ptaków Polesia jest właśnie ten ptak. Okazuje się, że niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że ten ptak nie tylko przepięknie, kolorowo wygląda, bo to jest przedstawiciel orientalnego rzędu kraskowych. Oprócz niej, także reprezentowanego w Polsce, jest również przez kraskę, zimorodka i dudka, czyli te najbardziej barwne z barwnych naszych polskich ptaków. No i drodzy Państwo, on nie tylko ładnie wygląda, w sumie to ona już powiem Państwu, ale także bardzo ładnie śpiewa. Pozostawię Państwa z tym śpiewem. Proszę się w niego odpowiednio wsłuchać. 801 50 10 22. Czy to szpaki? Państwo zapytują, pisząc na lasmałparadio.lublin.pl. Rzeczywiście głos kontaktowy tego ptaka to takie miękkie, dźwięczne, lekko wibrujące, nawet soczyste fuknięcia, no bo takie dosyć nasycone. I głosy wydawane przez takie stadko przelatujących lub żerujących tych ptaków nakładają się na siebie i niosą dość daleko, przez co właśnie mogą być pomylone z głosami ptaków. Ptaków takich jak szpaki właśnie, bo lecące stadko szpaków, wykonując charakterystyczne nagłe zwroty, bardzo również przypomina te właśnie ptaki, o które pytamy, ale nie są to szpaki tym razem. Halo, halo, dzień dobry.
Dzień dobry, witam. W poranku majowym, zimnym. Tak, chciałabym zobaczyć takie właśnie duże stado tych ptaszków kolorowych, bo to są żołny. Natomiast powiem szczerze, że ja chyba nie widziałam.
Także tutaj... Jeszcze pani Renato, nie miała pani szansy i okazji, tak, zobaczyć?
Albo nie pamiętam, no być może widziałam zimorodka, bo też podobnie ubarwiony. Ale właśnie ta podpowiedź...
Nie, jakby pani zobaczyła, to by pani na pewno zapamiętała. No bo to troszeczkę tak, jakby zobaczyć, nie wiem, w naszych lasach tropikalną papugę. No trochę tak to wygląda, ale też bardzo często profesor Grzywaczewski podpowiada, że niestety, ale ten ptak pojawia się wtedy, kiedy i tak jest kolorowo. Czyli jest i żółto, i czerwono, i tak dalej, więc...
Czyli barwy. Aha,
tak jest,
ile.
Dokładnie. Więc ona tak naprawdę no, gdzieś tam, może nie to, że ginie w tym krajobrazie, ale po prostu wtapia się w niego. I dlatego nie widać tej naszej żony.
Tak, ale rzeczywiście śliczna jest. I tak jak mówię, no, mamy tu szczęście obserwować w mieście bardzo dużo ptaków. No już sławetne jeżyki, które też tutaj stadami, no szpaki, kosy, drozdy, także sporo tego jest towarzystwa. Pewnie jeszcze inne, no słowik też sobie tam śpiewa, wilga.
A żołny wcale nie jest tak dużo, bo w Polsce, jak pisze pan doktor Grzegorz Grzywaczewski, Lęgi zakłada zaledwie 200-300 par tych ptaków, w tym właśnie kilka par na Polesiu. Zresztą Lubelszczyzna nam się tutaj bardzo ładnie, jeśli chodzi o żołnę, wyróżnia, no bo my mamy szansę ją obserwować. No bo właśnie u nas Lubelszczyzna, Kieleczczyzna, Podlasie, Przemyśl, to między innymi te stanowiska lęgowe tak się rozkładają owej żołny, no bo lubi takie troszeczkę piaszczyste, lesowe także podłoże. To super, tak.
Super obserwować taką ciekawostkę ornitologiczną. A jeszcze a propos dni wspomnianej pszczoły żołny, no to dziś jest Światowy Dzień Żółwia.
Tak jest, tak, to znaczy, jest też.
Też wspominamy nasze poleście, te małe żółwiki.
Tak jest. Oby tylko błotne miały całkiem sporo błota dzięki deszczom, prawda?
Właśnie. No właśnie, no wróżą te deszcze, ale czemu tak zimno, to nie wiem. Jak w piosence Kory, wyjątkowo zimny maj. I jakoś tak wszystko zleciał i szkoda będzie.
Zobaczymy, jak to będzie w czerwcu, ale też tak jak pisze pan Stanisław, susza w maju, będzie brak urodzaju. Oby nam się te rymy nie sprawdziły, bo i tak dosyć mamy chyba kłopotów w tym roku, prawda?
No rok jest wyjątkowy, przestępny, może trzeba by na coś tam zwalić, nie? Może najlepiej na gwiazdy, na planety.
Tylko nie na żołnę.
Jakiś tam szał niebieskich ciał.
O tak, a ona też coś w sobie niebieskiego ma. Wszystkiego dobrego pani Renato, bardzo pięknie dziękuję.
Dziękuję
bardzo. A my powracamy do tego kolejnego z minionego tygodnia święta. Pan Piotr pisze, że u mojego teścia w tym tygodniu dwie nowe rójki, więc chyba będzie miód. Chociaż tyle. Zaglądamy także do pasieki pana Franciszka Koniecznego. Który to pan Franciszek już teraz jest na emeryturze, jeśli chodzi o pracę w Lasach Państwowych. Jego pasją jest łowiectwo, za którą to pasję był także wielokrotnie odznaczany medalami zasługi łowieckiej, ale właśnie pszczelarstwo, bo jak twierdzi pan Franciszek, działa w pszczelarstwie dla zdrowotności.
Tak się mieszka na wsi. Żeby coś było, to trzeba pracować na wsi. Tu nie ma. Nie ma, że tam poszedł, nie zrobił. Drzewko posadzisz, musisz lać bez przerwy, bo uschnie jak taka susza. Jak mam na emeryturę odejdę, to muszę mieć 67 roi. Miałem więcej, ale jedna taka zima była, że tak te pszczoły gdzieś padały, to na mnie parę odpadło. A teraz ja bym jeszcze rozroił i tego, ale nie chcę, bo i tak to trzeba będzie sprzedać, bo nikt nie będzie tym się opiekował, nikt nie będzie tym tego korzystał. O, proszę. Pieski. Mamy, tam stoją, wszystko zagrodzone, nic nie chodzi na luzie. Tak to psy mają, trzymają puszczę i chodzą. Co cygan? Co? Czego? No czego? Pani nic nie tego nie. Nie. Czego? Beluś. Beluś.
Cygan, pani nic ci tym mikrofonem Radia Lublin nie zrobi. No ale nie spodobał się chyba. Nie spodobał się ten mikrofon. Nie wiem, a może to ja i to moja wina. Od tych rozszczekanych psów pana Franciszka, które również pilnują pasieki z pszczołami, przejdźmy do zupełnie innych efektów dźwiękowych. Nie będę teraz państwa pytała, który to ptak tak pięknie śpiewa, a nawet kuka, no bo głos kukułki zna chyba każde dziecko już od przedszkola. To jest jeden z pierwszych głosów onomatopeicznych, które między innymi prosimy, aby dzieci ćwicząc głoskę K powtarzały kuku, kuku, kuku. Ale samą tę kukułkę chyba widziało jednak niewielu, gdyż swoim zachowaniem niezbyt rzuca się w oczy. W locie natomiast przypomina małego sokoła, a siedząc zaś po prostu gołębia, więc może nam się ten ptak pomylić. Natomiast chciałabym państwa zapytać, dlaczego tak naprawdę kukułka kuka? kiedy i w jakim momencie i po co? No, profesor Grzegorz Grzybaczewski zawsze nam powtarza, że ptaki generalnie śpiewają i wydają odgłosy dla jaj. Ale w przypadku kukułki o co tutaj chodzi? W jakiej chwili, kiedy, na co, po co i dlaczego taki oto głos wydaje kukułka, a dokładnie samiec kukułki? 801 50 10 22, a także 81 743 7383 lasmałparadio.lublin.pl. Tak, tak, można się teraz łapać za kieszeń. Mam nadzieję, że w tej kieszeni chociaż złotówka, żeby Państwa kukułka nie okukała, a usłyszeć ją można w niemal wszystkich środowiskach. Podobno za wyjątkiem centrów dużych miast. Ale mam takie wrażenie, że ten opis podręcznikowy nie dotyczy Lublina, bo w Lublinie chyba też słychać kukułki. Prawda, panie Andrzeju? Dzień dobry.
Dzień dobry, panie dyrektor. Witam współsłuchaczy pana za konsolą. Pamiętam, to ostatnio zrobiliśmy zwiedzanie tak zwanych olbrzymich terenów za Ikeą tu w Lublinie i kukułeczka sobie dawała koncert, ale na szczęście sięgnąłem do kieszeni i nie miałem ani grosza. No ale na następny dzień wygrałem 4 w totolotka, czyli coś tutaj z tą kombinacją nie wyszło.
A może to właśnie odwrotnie, może okukała na pieniądze.
Pamiętam, wolę nie mówić, bo jeżeli ktoś mnie posłucha, a akurat nie tak się stanie, to ja mogę być biedny.
A, rozumiem.
Wracając do kukułek, no, ja mam jedno określenie na to towarzystwo typu mama, tata i młode. Mafia. Mafia sycylijska, niech się od niej uczy. Dosłownie. No więc to jest tak. Obserwuje się te ptaki podczas budowy gniazd, mówię o kukułkach, a pan samiec, on sobie siada na takim miejscu, co ma najwyższym, przestrzennym, gdzie ma widoczność dobrą, a samiczka w tym czasie, drobniutko, cichutko, jak to kobieta zręczna i sprytna, szuka czyjegoś gniazda, no i znosi jedno jaj. Ale przedtem jeszcze, żeby było ciekawiej, no wyjmuje to, jeżeli tam są jajka, to wyjmuje z leżących w gnieździe jaj jedno i wyrzuca. A w trakcie tego porzucania własnego jajka, ona sobie zabiera, rozbija jajo gospodarzy, prawda? Najczęściej, wiadomo, te nasze kochane trzciniaki, o których poprzednio była mowa, trzciniczki, siergotki, pliszki, pierze, czyli wszystkie, których ten wielkość i kolor jaj jest podobny do kukułczych. To taka właśnie zmyła mafina, prawda? Kamuflaż. No, z ciekawości tylko powiem, że w czasie jednego sezonu, jak doczytałem, znosi, prawda, od 15 do 20 jaj, czyli sporo.
Mało tego nie jest, to prawda.
Tak. No, a gospodarze, jak rozpoznają tego podstawionego typka jajkowego, to go usuwają albo też i opuszczają gniazdo, co się zdarza. No, ale jedna jest taka rzecz, że ta kukułeczka młoda, która się wykluwa, jest naprawdę mafijnie, rodzinnie związana już od poczęcia chyba, bo co robi? No wyrzuca te jajeczka właściwe z gniazda, bo chce mieć miejsce.
Musi przeżyć, jak to tłumaczy profesor Grzywaczewski, więc tak nie wieszajmy na niej już wszystkich ostatnich określeń bardzo brzydkich. No bo wiadomo, że walczy o przetrwanie, bo to zazwyczaj jest większy ptak od rodziców wychowujących, tych adopcyjnych rodziców. I rzeczywiście, żeby przeżyć, musi dużo zjeść. A jeśli ten pokarm byłby podzielony na wszystkie inne ptaki w gnieździe, to byłaby z nią krucho i nie byłaby piękna. Kukania.
Ale takie ciekawostka, powiedzmy jeszcze, którą pamiętam z tego odczytu, że na przykład jeżeli się tam znajdzie w gniazdku jakiś, czy to będzie kawałek folii, jakiś papieru, czegoś, to ona to też potrafi wyrzucać. Dlaczego? Chce mieć miejsce, bo szybciej rośnie, jest większa, czyli po prostu, tak jak pani powiedziała, nie dla chleba, ale dla chleba, dla przeżycia, prawda, robi to. Także naprawdę bardzo ciekawa rodzinka. Ale ja bym tak wolał jednak nie mieć z nią do czynienia, będąc innym ptakiem. Na szczęście nie jestem. Także że takie, powiedzmy sobie, ciekawostki o tej no, mafii powiedziałem, ale podtrzymuję, bo to rzeczywiście tego typu zachowanie.
Zakukają nas tutaj te kukułki, musimy już zmykać, panie Andrzeju. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia.
Pozdrawiam serdecznie, do usłyszenia.
Audycja powstała przy współpracy z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w ramach projektu LZR, czyli Lasy dla Zrównoważonego Rozwoju. Niniejszy materiał został zrealizowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie.
Leśne wędrowanie.
Czego pana, panią nauczył las? Czego pana, panią nauczyła przyroda? Bardzo często takie pytanie zadaję przyrodnikom, naukowcom, leśnikom oczywiście, ale także państwu, naszym radiosłuchaczom. I tydzień temu w odpowiedzi dostałam taki oto mail od pani Agaty. Pij tam, gdzie pije koń. Koń zepsutej wody nie będzie pił. Pościel zaścielaj tam, gdzie kładzie się kotka. Jedz owoc, który je robak. Spokojnie bierz grzyby, na które siada meszka. Sadź drzewo tam, gdzie ryje kret. Dom stawiaj na tym miejscu, gdzie wygrzewa się żmija. Studnie kop tam, gdzie w upał gnieżdżą się ptaki. Kładź się i wstawaj z kurami, a złote ziarno dnia będzie twoje. Jedz więcej zielonego, a będziesz miał mocne nogi i serce wytrwałe, jak u dzikiego zwierza. Częściej pływaj, a będziesz czuł się na ziemi jak ryba w wodzie. Częściej patrz w niebo, a nie pod nogi, a myśli twoje będą jasne i lekkie. Więcej milcz niż gadaj, a w duszy twojej zapanuje cisza i duch będzie pokojowy i spokojny. I myślę, że to jest idealna odpowiedź na to, czego tak naprawdę może nauczyć nas przyroda, ale pozwolą państwo, że z takim właśnie pytaniem, czego nauczyły pana leśnika i pszczelarza, pana Franciszka Koniecznego, pszczoły, zwróciłam się do pana Franciszka i oto co usłyszałam w odpowiedzi.
Pszczoły mnie nauczyły, pszczoły mnie nie tylko nauczyli, pszczoły mnie leczą, bo ja mam boleriozę od już lat. Jak mnie pszczoły wytną, całe lata mi nie ręce nie kręcą, ani nogi nie kręcą, nic. Pszczoły leczą. O, nieraz mnie, o jak pocięte, nieraz mnie 20, 30, ja specjalnie wsadzam ręce, żeby mnie cieli. Ja się czuję dobrze, nie kręcą, a jak przyjdzie już listopad, grudzień, już tak stawy kręcą, tam gdzieś to tu łamie szczyka, a jak przyjdzie, o już, kwiecień do września, chodzę jak kurna przecinek. No to nieraz myśliwi mój otesta młodszy ode mnie, o, ty zdrowszy ode mnie, mówi, ty prędzej chodzisz jak ja. Ja całe życie chodziłem w lesie, całe życie, cały czas w ruchu. Nie to, że położył się przed telewizorem i leżał, nie. Praca, praca. To już przecież trzech synów się uczyło. Trzeba było wypracować na nich. Studiowali dwa. Dwóch się spotkało na jednym roku. Trzeba wypracować. Krowy się trzymało, doiło się, do pracy się jeździło. Żona mleko woziła do mleczarni, dźwigała. Świnie się trzymało, bo przecież wtedy było wolno. I żeby dzieci się wyuczyli, ale mam satysfakcję. Dzieci się wyuczyli i ja mogę śmiało teraz powiedzieć, że nie zmarnowałem swego życia, mojej pracy.
Pracy na wszystkich płaszczyznach, oczywiście na początek pracy w lesie, ale także i w gospodarstwie i przy pasiece, tak jak podkreślał pan Franciszek. A syn, jeden z synów pana Franciszka to przecież Andrzej Konieczny, dyrektor generalny Lasów Państwowych w Polsce. Więc słyszą państwo tę dumę w głosie tego starszego człowieka, pana Franciszka, który z taką dozą energii ciągle jeszcze po tym gospodarstwie wędruje i gdzieś nam tutaj też furtkami pomiędzy pasieką a gospodarstwem stukał. Powrócimy jeszcze na to gospodarstwo pana Franciszka Koniecznego, ale teraz nadstawimy ucha nad leśnym potokiem. Kto tutaj nam będzie tym razem śpiewał? Szemrzący potoczek pięknie nas uspokaja, a w tle jeden z najlepszych naszych śpiewaków. Śpiew tego ptaka jest bardzo urozmaicony, potoczysty, złożony z czystych, naprawdę czyściutkich dźwięków składających się na bardzo długą piosenkę. To jest bardzo ciekawy ptak, bo ma też bardzo ciekawe odcienie, troszeczkę oliwkowy, trochę biały, no i trochę także pojawia się taki pomarańczowy. No i między innymi od tych kolorów wzięła się nazwa tego właśnie ptaka. 801 50 10 22, a także 81 743 7383. Uchwycony w tym nagraniu nad leśnym potokiem naprawdę może nam, jak to mówimy tak wesoło i skrótowo gdzieś na portalach społecznościowych, zrobić dzień tym właśnie śpiewaniem. Słychać go, słuchać nie tylko leśny potok, ale także właśnie śpiew tego ptaka. Czy jest to szczygieł? Państwo zapytują. 801 50 10 22, a także lasmałparadio.lublin.pl. Nie, to nie jest szczygieł. Rodzina tego ptaka to rodzina drozdowatych. Co jeszcze mogę Państwu tutaj podpowiedzieć? Występuje na obszarze całego kraju i jest to gatunek chroniony. Gniazdo swoje buduje na ziemi pod krzakiem lub korzeniami albo na skarpie i jest to takie zagłębienie wysłane mchem, więc musi tam być absolutnie mięciutko i włóknami roślinnymi, korzonkami i włosiem. Siedliska, jakie preferuje, to różnego typu lasy, zadrzewienia z bujnym podszytem i runem, stare parki i ogrody. Jeśli chodzi o długość tego ptaka, to tak 13-14 cm. Jeden z takich najbardziej pospolitych ptaków leśnych, choć rzeczywiście mało znany z powodu dość skrytego trybu życia. Jest nieco mniejszy i delikatniejszy od wróbla. Łatwo go rozpoznać właśnie po takim rdzawym ubranku. Z tą rdzą proszę szukać nazwy tegoż właśnie ptaka. lasmałparadio.lublin.pl 801 50 10 22. Niech nam jeszcze troszkę pośpiewa, bo tak delikatnie koi nerwy razem w duecie z tym leśnym potokiem. Nie jest to również dzwoniec. Z takimi pytaniami też Państwo się do nas kierują. 81 743 7383, a także 801 50 10 22. Całkiem pięknie nam tutaj wyśpiewuje. No i troszeczkę tego pomarańczu, tej rdzy ma na sobie. Kto to może być? A my, kiedy już obejrzeliśmy pasiekę pana Franciszka Koniecznego, przejdźmy teraz do stodoły, bo tam też pszczelarskie skarby ukryte.
O, proszę. O, widzi pani, węża. Wszystko się topi, bo ja topię węże, te włosk, wytapiam i zdaję włosk i chcę, żeby mnie sprzedali dobrego węży, bo jak sprzedadzą, co dodają parafinę, pszczoły nie chcą ciągnąć, tylko wycinają. To nie taka prosta sprawa, to wszystko trzeba wymieszać, poddać, bo ja nie daję tych preparatów, co gotowe takie robią. Bo ja wiadomo, jaka sprawa jest, jak człowiek uczciwy, to i pracuje uczciwie. Może to jest i dobre, ale jak jest uczciwie zrobione. A jak źle ktoś zrobi, podróbę, pszczoły padną i szkoda tej pracy. A tak to lepiej napracuje się, wiem, że pszczoły przezimują i o, ramki się wkleja, stare się. Do tego takie nowe ramki się robi. O, robi nowe, wstawia i pszczoły muszą to odciągnąć. Pracować muszą. Warszawskie zwykłe, ja cały czas jadę. W początku najlepiej pszczoły zimują na tych ulach, bo to jest tak jak kiedyś na dziko w drzewach, bo to podłużnie do dołu, nie szeroko, że gorzej się pracuje w nich, bo trzeba głębiej zaglądać i wyciągać niż te warszawskie, czy tam dadana, czy te inne, co mają. No. I o tak się żyje, tak się robi. Tak się robiło od początku, tak się robi. Pszczoły trzymam 50 lat i cały czas robię. Uczę się sam, tak się zrobi źle, na drugi rok się robi inaczej, i człowiek praktykę dobiera i źle zrobiłem, bo zostawiłem na przykład gniazdo na 12 ramkach, źle zrobiłem. Trzeba zostawić na 9. Nie patrzeć, że pszczół jest więcej i oni się nie mieszczą. Bo ta pszczoła jeszcze na jesieni, która nie będzie zimować, wszystko wymrze. I później za duże gniazdo pszczoły. Nie ogrzeją gniazda i kapitulacja. Giną. Giną, proszę panią, giną.
Oj, westchnął pan Franciszek. Oby to się nie przytrafiło, oby wszystkie pasieki, które doskonale znamy, czy to pasieki leśniczych, czy podleśniczych, czy tych, którzy korzystają oczywiście także z lasów państwowych, bo taką możliwość pszczelarze jak najbardziej mają, mogą taką pasiekę wędrowną wystawić gdzieś na polanie leśnej, oczywiście uzyskując zgodę nadleśnictwa i tam korzystać z tych wyjątkowych pożytków. Halo, halo, dzień dobry pani Janino.
No dzień dobry. Właśnie tak dopiero przysłuchuję się, myślałam, że już jest odkryta ta zagadka.
Nie, ale to trudna zagadka. Nie, to
właśnie najlepsze to wskazówka taka, ten właśnie kolor, tego ptaszka, ten rudzik, to taki właśnie ten leśny, ładny, ten pomarańczowy, no nie da się go pomylić chyba z innym ptakiem właśnie. Tak.
To tylko taka koszulka, którą ma, prawda? Ciągnie się no, ten rudy tak od
no,
dziobka,
ten pomarańczowy, ale właśnie te oczy właśnie, to na tej rudej, tej piersi jego, to tak się, no trzeba to na obrazku bardziej go widzieć, ale tak nie da się, żeby...
No trudno go zobaczyć, bo jeżeli jest mniejszy i delikatniejszy niż wróbelek, a wróbelek to nie jest duży ptak.
No nie, właśnie.
No to rzeczywiście Kruszynko może być trudno.
Takie w takim wierszyku było. No.
O tak.
Może ale taki ten właśnie dźwięk śpiewu rudzika to jest taki jakby potok, taki ciągły, systematyczny. No. Mm-hmm.
Tak jak płynie ten właśnie leśny potoczek, tak też i on śpiewa. Tak, taki mały, a takie ma gardziołko.
On pewnie ma w swoim tym repertuarze i refren, i piosenki te takie, zwrotki po kolei, tylko my pewnie tego nie potrafimy tak odróżnić, chociaż jak się wsłuchać, to się da po prostu, no ale pożyteczny, dużo zjada tych owadów, chrząszcze na przykład, no.
Jak każdy latający, fruwający rzeczywiście z pożytkiem dla nas wszystkich, dla lasu, dla leśników też, prawda? Jeśli chodzi o ochronę przed różnymi szkodnikami. No bo potem niestety te drzewa muszą się kłaść pod topór, jeżeli nikt nie jest w stanie już poradzić.
Walka biologiczna jak chemiczna na cały po prostu, że tak powiem, rozpiętości przyrody, bo lepiej jak naturalnie to znikną te owady, jak potem opryskiwać je.
Oczywiście, tak, zwłaszcza, że tych oprysków nie wolno stosować w lasach, prawda?
Bardzo wdzięczna grupa właśnie tych kręgowców, że tak powiem.
Wszystko
się zgadza. Pozdrawiam.
To my pozdrawiamy. Pani Janino, jak tam zimno w Michowie?
To znaczy, no nie, słońce świeci z rzeźki, że tak powiem, powietrze, ale najważniejsze, że mrozów nie było, ani Zośka nas nie nawiedziła, ani ogrodnicy, a słyszę, że ludziom krzywdy i szkody w uprawach narobiły przymrozki. U nas na szczęście nie było takiej sytuacji, za to wdzięczni jesteśmy przyrodzie. No już deszczu by się przydało, tak jak wszędzie, no ale coś zapowiadają, trzeba mieć nadzieję, że może coś się pokaże. No,
oby, tak zwłaszcza, że te zapowiedzi właśnie na dziś, to my dziękujemy bardzo, dziękujemy za pozdrowienia. Te zapowiedzi opadów, tak, zapowiedzi opadów to na dziś i na jutro. No trzeba będzie wyglądać i patrzeć, jak tam się te chmurki układają i czy nie jest zbyt zimno na to, żeby jednak spadł ten ciepły, piękny majowy deszczyk. Nasza radiosłuchaczka pani Janina z Michowa cieszyła się, że te przymrozki, zimne zośki i zimni ogrodnicy na szczęście ten teren, michowski teren ominęły szczęśliwie i to bardzo szczęśliwie. No już takiej radości w sobie nie ma pani Zosia. Dzień dobry pani Zofio.
Dzień dobry wszystkim. Pani redaktor, no jestem niedobra, jeszcze raz niedobra, nic na to nie poradzę. Takie mi nadano imię, miałam być Basia, jestem Zosia.
To pani
no
jest dobra, tylko zimna, tak? Ale tylko i wyłącznie podczas tam, ja wiem, kilku dni w maju, a później jest pani bardzo gorąca.
Ale pani redaktor, jestem durna, bo dlatego, że mam ten kalendarz biodynamiczny, próbuję się stosować i w kalendarzu piszę jak byk. Nie wiem, skąd ta pani wie, że tak miało być i właśnie teraz miały być większe przymrozki jak wcześniej na Zośki. Tak, do dzisiaj, do 22, 22 dzisiaj mamy, prawda, bo ja rachubę czasu tracę już przez to okrywanie, odkrywanie.
Już 23. Piszę,
tak, piszę, 23, zgoda. Piszę w kalendarzu jak byk, że sadzenie się ziemniaków dopiero 7, 8, 9. Zazwyczaj sadziliśmy 1, 2, 3, nie, 2 maja. No ale wszyscy sadzili, było brak wilgoci. No to i myśmy sadzili, no to mam co mam, no. Przykryte zmarzły, nieprzykryte jeszcze gorzej zmarzły, krzewy przeróżne zmarzły i to był taki dziwny, że go trudno było uchwycić. Syn wraca, sprzedaje truskawki, wraca w nocy i mówi ten moment nie wiadomo kiedy. Minus 5 dzisiaj było, także sparzyło, zniszczyło w wielu miejscach nie wiadomo jakim cudem. Gdzieś podwiało, gdzieś odkryło, no i żeby folia bąbelkowa, były krzewy pookrywane, bo mam magnolię, wszystko przemarzło. Wiciokrzew, milin amerykański, teraz różaneczniki. No jest dla mnie, Suzan tylko przetrwała, magnolia, to jest dla mnie szok przeogromny. Złotokapy, gdzie były okryte, pani redaktor, ale przepadło. Co się stało, to się nie odstanie. Nie wiemy, co w polu dokładnie, bo dzisiaj raniutko wstałam z font spalenizny. Mówię, co się dzieje, syn wraca z pola, bo ma tych truskawek kupę. Mówię, ja 12 bel rozpaliłem, kuzyn też, i dlatego jest spalenizna. Nie wiem na ile. To wszystko jest, pani redaktor, przykryte agrowłókniną. I tylko mi wiciokrzewy wisterie dwie zostały, które były taką podwójną, takie worki, jak opony się wkłada. Wie pani, to podwójna folia jest, nie? To przetrwało. A gdzie była agrowłóknina, to przemarzło. Ale to przepadło. No. Dzwonię, mam znajomego pana Różanego za Wisłą. Pytam się, jak mrozy. A on mówi, 9 kwietnia był ostatni. Ja mówię, no co pan mówi? No to jest promień 15 kilometrów. No tak, no mamy taką nieckę i się śmieję, że od Kozienic, bo Kozienice to są oazą zimna, prawda?
Że chyba stąd... I stamtąd ciągnie, tak? Czyli nawet agrowłóknina nie daje rady.
Nie, absolutnie.
Za mało.
Za mało, po prostu, jakby tu powiedzieć, pani redaktor, ziemia jest wysuszona, ona w głębi morza ma wilgoć, ziemia jest wysuszona i on parzy, ten mróz parzy, a słonko dokańcza następnego dnia, jeszcze bardziej wysusza. I to ja takiego roku nie pamiętam, pomimo tych swoich 60 lat, żeby to tak, jakby powiedzieć, no w zeszłym roku przeleciał 8 stopni i nie zrobił takich szkód jak w tym roku, no 3-4 stopnie, gdzieś go wiewało, gdzieś go tam, bardzo, ja patrzę, jak akacje przemarznięte i jeszcze na czymś to jeszcze patrzyłam, że listki są też poparzone, po prostu to jest tak, ogień i ogień, bo słonko ogień, mróz też jest ogień w odwrotną stronę, a to już przepadło, na to nie wiem, no czekam, że może zmiana dzisiaj nastąpi, bo trzeba ziemniaki odkryć, trzeba ich rozgarnąć bronami, bo wszystko zasunięte jest. No i czekać nie wiadomo czego, no czekać. No w każdym razie nic dobrego się nie zanosi, bo nie przeczuwam, że tylko u nas, jeszcze pewnie stronami gdzieś tam też. No,
pani tak, pan Piotr to jest ten radiosłuchacz, który bardzo kibicuje pani wypowiedziom na naszej
Dziękuję
radiowej antenie.
Dziękuję bardzo, bo ja już wczoraj wybiegłam, nie wczoraj, tylko tydzień temu wybiegłam to wszystko odkrywać, bo syn mówi pilnuj, żebyś nie sparzyła, jeszcze gorzej, prawda? Mm-hmm. Bo słonko patrzy i to parzy.
I pan Piotr powiedział, jeśli można, nie ma za co. Pan Piotr powiedział tak, że Zofie to mogą być zimne, ale nie oziębłe. A on wczoraj, pan Piotr, sam deptał po lodzie, a z drugiej strony domu bardzo było cieplutko i spokój, lodu nie było, mrozu nie było, więc wystarczy przejść na tę drugą, lepszą stronę, wychodzi na to. No szkoda nam, pani Zosiu, że to akurat pani region, pani teren tak bardzo miłośników ogrodnictwa dotknął, jeśli chodzi o te przymrozki, no bo tak jak słyszymy, wszędzie indziej gdzieś u nas na Lubelszczyźnie, na szczęście w tym roku pod tym względem nie było aż tak źle, ale trzymamy kciuki, na pewno sobie państwo poradzą.
Ja chciałam jeszcze tak powiedzieć, że bo czekam tu chwilę w kolejce, czemu dzwonię. Mój tato opowiadał, no to już jest lat kupę, jak kukułka, no pięknie kukułka, ja wiem, że ona pięknie śpiewa, tak powiem, uwiązała, bo tak jak mówicie państwo, że no ptaki się orientują i zmykają. Nie, ona uwiązała na gnieździe pliszkę na końskim włosiu.
No proszę.
No, no dzisiaj by jej było trudno końskiego Włosia odnaleźć, bo koni w okolicy nie ma. Jesteśmy akurat tu, pan ma stadniny w Oblasach. No to może one takie cwane, może by i stąd tego Włosia zabrały, prawda? Czy tam od mojej córki zjedli, ale tato uwolnił tą pliszkę. No, ona ją karmiła, owszem, ale zniosła jajka, złapała, upolowała, no i musiała siedzieć. Widzi, pani redaktor, jest góra i dół. Tak jak z tym mrozem, jest góra i dół. No, niestety.
Wszystkiego dobrego. Bardzo dziękujemy.
Pozdrawiam wszystkich i chuchajcie mocno, żeby ten teren nasz odmrozić.
Dobrze, będziemy chuchać.
Na razie. Do usłyszenia.
A u nas mimo wszystko ciągle jeszcze pięknie nam śpiewa Rudzik nad Leśnym Potokiem, bo pani Maria chciała jeszcze nawiązać do tego Rudzika. Dzień dobry, pani Mario.
Dzień dobry, witam pięknie. Tak, ten Rudzik to śliczny ptaszek, malutki ptaszek. I ja 5 lat temu miałam taką właśnie możliwość, aby przyglądać się tej parze ptaków, która sprowadziła się do mnie na werandę. I na tej werandzie, na słupku bocznym, założyła gniazdo. I ja tam zaglądałam do nich nieraz. Co się okazało? Okazało się, że to piskle, które się wylęgło, to kukułeczka. Kukułka podrzuciła jajka i one musiały te olbrzymie jajka przytulać, otulać, żeby było ciepło. Jak ona się później potopiło przez 2 lata. Jak to kukułeczka się wylęgła, te ptaszki nie nastarczały karmić. Bez przerwy przynosiły jedzenie, a to krzyczało, skrzeczało, przepiękny pomarańczowy dziobek w środku z języczkiem. Śliczne to było. Podchodziłam do tego malucha, ciągnęło za palce, ciągnęło za sweter. Wszystko oczywiście nagrywałam kamerą, także te ptaszki są rewelacyjnie przepiękne. One śpiewają, one są u mnie w dalszym ciągu. Tak jak teraz stoję przy tym stawie, w którym właśnie mają ryby tarło teraz. A wczoraj odprowadziłam przez drogę 9 kaczek, które przez 10 lat u mnie są na takim małej arce na stawiku małym. I mama, ja wykarmiłam, mama przytulała. 9 kaczuszek przeprowadziłam przez drogę na rów melioracyjny, żeby jej samochód nie przejechał. Więc teraz na tej arce zagnieździły się żaby. Przepiękne, zielone żaby, duże. I do tego jeszcze bitwa była o to, kto ma tą arkę zająć. Bo w tym moim stawiku są 2 zaskrońce, które się później wylegują na tym gnieździe, gdzie kaczuszka siedzi z malutkimi kaczuszkami. Także coś pięknego jest, właśnie przyszedł kot, który też będzie próbował teraz zgarnąć rybę, bo ma tarło. Ja nie bronię. Nie bronię tego, także oaza spokoju. Właśnie przyleciały jaskółki, które jako jedno oczko tutaj na Woli Osińskiej mogą się wykąpać. Rewelacyjnie się pluskają. Może to jest znak, że w końcu będzie padał deszcz.
Oby. Oby. Ależ ma pani tych obserwacji mnóstwo. No i proszę jeszcze ta dokumentacja zdjęciowo-filmowa.
Ta dokumentacja, tak, super. Oczywiście. Jednego roku było to, ta kukułeczka była jaśniejsza, więc jak zapytałam i pokazałam pani od biologii, co to jest, nie wiedziała, co to jest, a ja przypuszczam, że jednego roku był samiec, drugiego roku była samiczka.
Mm-hmm. I stąd delikatne te różnice, tak. W tak, ubarwieniu.
Widać było kolorami. Ale te ptaszki, ja ich podziwiałam. One tyle musiały mieć energii, tyle siły, żeby wykarmić tego olbrzyma. Bo to był olbrzym według tych małych ptaszków.
Ale nie porzuciły go na pastwę losu, prawda?
Nie porzuciły. Nie porzuciły, oczywiście nie porzuciły. I w tym samym miejscu przez 2 lata, później może zrezygnowały, nie wiem, może to była wina kota, który po drabince sobie wchodził tam, może ich przestraszył, czy coś. Wiesz, przytulałam tą kukułeczkę, była przepiękna, aż mi żal, smutek był też, jak ona już po prostu odfrunęła. Spadła z tego gniazda, no i musiała nabrać sił, i żeby odfrunąć po prostu. Ale za to wszystko jestem wdzięczna im, za tą oazę tego spokoju tutaj, która u mnie jest w tej miejscowości. Przygarniam wszystkich, i jeże, i kukułeczki, wszystkie, i kaczuszki, co tylko jest.
Bardzo za to wszystko Pani dziękujemy, a jeszcze bardziej za te historie i opowieści, którymi dzieli się Pani tutaj razem ze słuchaczami. Świetna historia. Bardzo dziękuję. Pozdrawiamy serdecznie. A drodzy radiosłuchacze, aby zachęcić, aby taki oto rudzik bytował także w Państwa ogrodzie, tak jak w ogrodzie u Pani Marii Woli Osowińskiej, no to polecamy, aby zapewnić mu gęste krzewy, w których ten ptak będzie mógł się po prostu ukryć, na przykład przed kotem. Można także przygotować dla niego prostą, półotwartą skrzynkę lęgową i kiedy ten gość się pojawi, warto pamiętać o jego delikatnym dziobku i troszeczkę rozdrabniać mu na przykład tłuszczowego pokarmu, a także nasion, aby był w stanie je podbierać, a występuje u nas od marca do października i tak oto pięknie nam może podśpiewywać. Ale pozwolą Państwo, że teraz jeszcze skupimy się na innym ptaszku. Ma on coś wspólnego z tak zwaną łozą. I to tutaj proszę szukać poprawnej nazwy. 801 50 10 22. Nie zagaduję go, proszę posłuchać. Na lęgowiska ten ptak wraca na początku maja, a powroty trwają nawet do pierwszych dni czerwca. Okres wyprowadzania potomstwa na świat trwa aż do lipca. A jak wygląda gniazdo? Gniazdo zawsze jest zbudowane nad suchą ziemią, a nie wodą, choć w jej pobliżu często właśnie gniazduje. Doskonale ukryte w gęstej kępie traw, wysokiej roślinności zielnej i wśród krzewów. Konstrukcja lęgowa podobna do wykonania innych pokrzewek, bo to z tej właśnie rodziny pochodzi ten właśnie ptaszek, który nam tutaj tym razem śpiewa. Bardzo ciekawy ptak. W drugiej połowie maja składa od 4 do 5 jaj o takim biało-zielonkawym lub niebieskawym z oliwkowymi dużymi plamkami, czyli takie barwy kryjące, jeśli ktoś z Państwa widział chociaż na zdjęciu. Kto to jest, kto to śpiewa, w niego się właśnie wsłuchujemy, ale wsłuchujemy się także w głos pana Franciszka Koniecznego, emerytowanego już leśnika, który między innymi odpowiada na pytanie, jak rodziła się tak naprawdę ta miłość do lasu i do pracy w lesie.
No ja od małego już miałem miłość do lasu. Chodziłem do szkoły podstawowej, iśmy chodzili z nauczycielami i zbierali wnyki za tymi kusownikami. Jak chodziłem chyba do 5 klasy, nawet miałem z Lublina taki odznaczkę zająca. Gdzieś ją mam, tylko gdzieś ta legitymacja gdzieś mi przepadła tyle lat. I tak z początku i tak się zaczęło. Mój dziadek miał do lasu miłość. Mojego taty ojciec. Pochodził z powiatu łukowskiego. Parafia Wandów tam leży na cmentarzu. I on też polował. Miał czterech synów. Nie udali mu się, a dopiero wnuki. Wnuk. Dopiero ja. Bo ten starszy mój brat, co w Warszawie jest, to tam nie bardzo. Dopiero ja. Wszystko przejąłem po nim. Wszystko. Miał pszczoły, był gospodarzem dobrym i polował. Miał, mówię, czterech synów, nikt. A ja już mnie ciągnęło do tego, i tak zaszczepiłem to i dla swoich synów zaszczepiłem. I polują, pracują i zadowolony jestem. No.
I gratulacje, panie Franciszku, ogromne gratulacje. A ta miłość, jak państwo słyszą, łączy się. Miłość do lasu, miłość do pszczelarstwa, a także do łowiectwa, no i także do tej gospodarki leśnej. A my, nadstawiając ucha w naszym leśnym wędrowaniu, wsłuchujemy się w odgłos, który chyba przyjdzie nam rozwiązać dopiero za tydzień. Jak zawsze tuż po 7 w sobotę się spotykamy. Ja tylko Państwu podpowiem, że ten ptak często między innymi przychodzi mu właśnie wysiadywać jaja kukułki, o której dzisiaj też mówiliśmy, więc podrzucają tak sobie. No ale w tej przyrodzie to nic nie ginie, a przyjaźń może być naprawdę nieoczekiwana. Jak ta pomiędzy małym liskiem, który chodzi koło leśnej drogi, a na przykład pracownikami Zakładu Usług Leśnych i samymi leśniczymi.
Mamy takiego lisa w leśnictwie Makoszka, który się bardzo przyzwyczaił do ludzi, do wszystkich. Kiedy się go widzi, to tam sobie tam gdzieś przechodzi, nie? Stanie, popatrzy, tak w odległości powiedzmy 20 metrów, ale nie tam, żeby uciekał czy coś, tak, że taki swój. Jak był mały, to im kanapki podkradał z plecaków, a w tej chwili każdy go zna, także tam reagujemy na niego ze śmiechem. Po prostu lisek. Koło drogi, zgadza się.
Chodzi lisek koło drogi w leśnym wędrowaniu. My już za dzisiaj dziękujemy, mówimy do usłyszenia za tydzień. Magdalena Lipiec-Jaremek, a także Jarosław Gołowit, który ten program zrealizował.
Leśne wędrowanie z Radiem Lublin.